Utrudnienia na małopolskim odcinku A4. Przed bramkami w Balicach zderzyło się 6 samochodów. Prezydent Karol Nawrocki wylądował w Stanach Zjednoczonych. Dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Bezpieczna droga do szkoły. Tak zatytułowana jest akcja policjantów, która zaczęła się wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Sześć samochodów zderzyło się na A4 w Małopolskiem. Do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku przed punktem poboru opłat w Balicach. W tym miejscu mogą w tej chwili powstawać korki. Na miejscu pracują służby. Uważajcie.
Fakty zza oceanu.
Prezydent Karol Nawrocki wylądował już w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem, rozpoczynając pierwszą wizytę zagraniczną swojej prezydentury. Dziś w Waszyngtonie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. O szczegółach tej wizyty opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Prezydent noc spędzi w Blair House, luksusowym kompleksie należącym do Białego Domu. Tam zatrzymują się goście prezydenta USA. O 17:00 czasu polskiego prezydent pojedzie do Białego Domu. To dosłownie kilkaset metrów, nim wejdzie do gabinetu owalnego. Po powitaniu z Donaldem Trumpem zaplanowano pokaz lotniczy nad południowym trawnikiem Białego Domu. Potem już rozmowy bilateralne, a także lunch. Poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa, relacji polsko-amerykańskich. Na pewno padną pytania o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, bo wiadomo, że USA dokonują przeglądu swoich sił w Europie. Już po opuszczeniu terenu Białego Domu prezydent Karol Nawrocki ma w planie wypowiedź dla dziennikarzy, a także złożenie kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza na pobliskim cmentarzu narodowym w Arlington. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
A do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych wrócimy na koniec tych faktów. Tysiące osób pożegnały wczoraj Andrija Parubija, deputowanego i byłego przewodniczącego Rady Najwyższej, zastrzelonego w sobotę przed swoim domem we Lwowie. Polityk został pochowany na lwowskim cmentarzu Łyczakowskim. Podejrzany o jego zabójstwo stanął we wtorek przed sądem. Tą sprawą zajmuje się reporter RMF FM Mateusz Chłystun.
52-latek w krótkiej rozmowie z dziennikarzami przed rozprawą przyznał się do winy. Przekonywał, że zabójstwo to zemsta na ukraińskich władzach, mimo że jego ofiara u władzy obecnie nie była. Chcę szybkiego ogłoszenia wyroku. Przyznaję się, zabiłem go. Chcę prosić o możliwość wymiany mnie na jeńców, tak bym mógł tam pojechać i odszukać ciało swojego syna. Mówił podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija. Mężczyzna, pytany o to przez dziennikarzy, zaprzeczył, by miał jakiekolwiek związki z Rosją. Przekonywał, że nikt go w tej sprawie też nie szantażował. Wcześniej ukraińskie media informowały jednak, powołując się na źródła w organach śledczych, że mężczyzna nawiązywał kontakty z Rosjanami, szukając właśnie swojego syna, który 2 lata temu zaginął bez wieści w okolicach Bachmutu. Potem miał zacząć przygotowywać się do zamachu. Twierdził, że wybrał na swoją ofiarę właśnie Parubija, bo mieszkał po sąsiedzku.
W faktach wracamy teraz do Polski. Kierowcy, oczy dookoła głowy. W okolicach szkół w ciągu dnia znów zrobiło się tłoczno, a policjanci prowadzą akcję Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych w pobliżu zespołu szkół salezjańskich w Śródmieściu odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Lewo, prawo, lewo. Tę zasadę powinien znać każdy uczeń, który pokonuje przejście dla pieszych, ale jak się okazuje, teoria to jedno, a praktyka to drugie. Widziałam, jak przebiegałaś przed chwilą przez pasy. Czy to jest aby na pewno bezpieczne?
Nie do końca. Nie powinno się, ale spieszyłam się.
Janek, a powiedz mi, czego jeszcze nie wolno robić na drodze?
Patrzeć w telefon i muzyki nie powinno się słuchać, jak się przechodzi przez przejście.
Bardzo dobrze. Czym to wszystko grozi?
Grozi potrąceniem samochodem.
I właśnie dlatego przy wszystkich wrocławskich szkołach pojawiły się patrole policji.
Strofujemy kierowców. Wiadomo, że pouczamy na początek, żeby zwracali uwagę na tych najmłodszych, żeby one mogły bezpiecznie dostać się na teren szkoły.
Powiedział mi Rafał Ponimarz z wrocławskiej policji.
Z uczniami i policjantem we Wrocławiu rozmawiała Martyna Czerwińska. Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznego i udanego pierwszego tygodnia szkoły. Nie ma dwóch polityk zagranicznych, prezydenta i rządu, zapewnił przed spotkaniem Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji zwracał przy tym uwagę na dokument przedstawiony prezydentowi, który jasno wskazuje kierunki polskiej polityki zagranicznej. To jest dokument, który wyznacza kierunki tego, o czym rozmawiać z prezydentem Trumpem na polu bezpieczeństwa Ukrainy, Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce czy budowy polskiej armii, tłumaczył Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
Panie premierze, to jak będzie z tą wizytą? Prezydent i premier ze sobą porozmawiali, wszystko ustalone, jest wspólna linia?
Jest wspólna linia, bo polska polityka zagraniczna jest wspólna dla
wszystkich.
Jest wspólna dla całego kraju. Dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej. Wojna na Ukrainie, niebezpieczeństwo ze strony Rosji, nieznana przyszłość tego, co stanie się w Azji. Musimy być państwem, które będzie aktywność wykazywało, między innymi jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy.
Panie premierze, pan mówi, co być powinno, ale się pytam, co będzie.
To jest, dlatego że jest dokument. Jest dokument, który otrzymał pan prezydent.
Ujawnił go. Znaczy, no jego otoczenie go ujawniło.
To jest złe i niepotrzebne, ale jest dokument, który jasno wskazuje kierunki polskiej polityki zagranicznej, która dla rządu i dla premiera i dla prezydenta jest wspólna.
Ale prezydent się zgodził z tym dokumentem? Wsparł go?
No ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wsparł, dlatego że rząd rządzi w Polsce, a prezydent reprezentuje. To jest dokument, który oznacza i wyznacza kierunki tego, o czym rozmawia z prezydentem Trumpem na polach bezpieczeństwa Ukrainy, bezpieczeństwa Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, współpracy transatlantyckiej, rozwoju polskiej armii, budowania bezpieczeństwa.
Ale po co by jego otoczenie ujawniało ten dokument, jakby się z nim zgadzało? To znaczy, jakby się zgadzało, to by wzięło, podpisało, powiedziało, okej, robimy.
Wie pan, patrzę na to trochę też z dystansu, bo patrzę na politykę przez wiele lat. Od prezydentury Kwaśniewskiego ją blisko obserwuję i później przez Lecha Kaczyńskiego, ale i Bronisława Komorowskiego i dalej przez Andrzeja Dudę. Nigdy w historii, nigdy. Żaden prezydent, bez względu czy była kohabitacja, czyli różni prezydenci, premierzy z różnych opcji, czy było tak, że byli bardzo blisko siebie, czyli z podobnego obozu, nie ujawniano notatek.
No właśnie, a teraz została ujawniona, no więc jednak chyba nie jest tak dobrze, jak pan mówi. Pan mówi, tak jest, musi tak być, a ja się pytam, czy tak będzie.
Powiedziałem o polityce zagranicznej Polski, która jest dla Polski wspólna. Nie ma dwóch polityk zagranicznych, Pałacu Prezydenckiego i Kancelarii Premiera. Nie ma rządu i prezydenta. Jest jedna polityka.
Panie premierze, nie ma, a pan jest za reparacjami od Niemiec?
Nie mam nic przeciwko temu.
Nie ma pan nic, ale liczy pan na nie?
Chciałbym, żeby kiedyś były, ale nie wierzę, że dzisiaj przy takiej retoryce, jaką prezydent głosi, one się udadzą. Ale wrócę na chwilę do tego spotkania, bo jest bardzo ważne. Jedzie się spotkać prezydent z pierwszą wizytą zagraniczną. To dobre. I chwalę to, że pierwsza wizyta jest w Białym Domu z prezydentem Trumpem. Druga rzecz. Pochwalę to, że są konsultacje, bo są. Są rozmowy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Pałacu Prezydenckiego w sprawie tego, jak ma wyglądać wizyta. Źle się stało, że notatka została ujawniona, bo to jest głupie z perspektywy zarządzania dyplomacją. W żadnym państwie na świecie tak się nie dzieje. W Polsce, żeby zyskać chwilowy fame, sławę, albo pokazać, że jesteśmy sprytniejsi, ktoś ujawnia te notatki. W normalnym kraju się tak nie robi. To jest brak doświadczenia Kancelarii Prezydenta, że to zrobiła.
Ktoś ponosi za to odpowiedzialność, pana zdaniem?
No ktoś, kto wyniósł te dokumenty, to zawsze ktoś je dostał.
Mhm. A z panem się konsultował prezydent i Pałac Prezydencki? No bo podatek cyfrowy to jest jeden z tych elementów, który z pewnością zachwytu Donalda Trumpa nie budzi.
Rozumiem, bo Donald Trump jest prezydentem, który ze swojego też takiego podłoża, backgroundu gospodarczego walczy o swoje firmy. I trudno, żeby zgadzał się, że jeżeli inne państwa gdzieś prowadzą inne prace nad podatkami.
Panie premierze, to jest bardzo sprytna ucieczka od mojego pytania.
Prawdziwa.
Czy ktoś z kancelarii prezydenta rozmawiał z panem o podatku cyfrowym?
Nie, nie rozmawialiśmy, dlatego że podatek cyfrowy będzie ustawowo pod koniec tego roku. I uważam, że to dzisiaj nie jest temat na agendę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kiedy pojawiają się głosy z administracji. Czy możemy pracować? To ja będę zawsze odpowiadał, Polska będzie pracowała, bo Polska sama pisze prawo w Polsce.
A naciski były?
Nie, ja nie czułem żadnych nacisków.
Żadnych nacisków?
Nie, dlatego że ja rozmawiam i z urzędnikami Kancelarii Prezydenta przy różnych okazjach. Rozmawiałem z premierem na ten temat. Mamy w Polsce agendę w Ministerstwie Cyfryzacji. Podatek sprawiedliwościowy, podatek cyfrowy, taki sam jak jest w Wielkiej Brytanii, poza Unią dzisiaj, ale i we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech,
Trump odpowiada,
Austrii.
Nie róbcie tego, bo będę cła. Nie pozwolę. Odkażcie szacunek amerykańskiej technologii.
Ale jednocześnie przy stole, chociażby dotyczącym rozmów o przyszłości Europy, Ukrainy, siedziała pani Meloni, gdzie jest podatek, siedział premier Wielkiej Brytanii, siedział prezydent Francji, wszędzie tam są podatki cyfrowe, prawda?
Czyli idziemy na zwarcie?
Nie. Idziemy na rozsądne budowanie prawa, które ma dawać nam bezpieczeństwo, że będzie więcej pieniędzy na innowacje, technologie w budżecie państwa, ale jednocześnie robimy to na warunkach partnerskich. Kupujemy od Amerykanów masę sprzętu, wydajemy miliardy dolarów. Mamy prawo w Polsce budować prawo, które jest dobre dla Polski.
I nie wycofa się ani pan, ani premier Donald Tusk. Nie wycofacie się z tego projektu, jeśli prezydent Donald Trump zmarszczy brwi, Zwoła konferencję.
Ja chcę
i
to
pokrzyczy.
Mocno powiedzieć. Podatek cyfrowy nie jest przeciwko amerykańskim firmom. Jest przeciwko firmom, które w Polsce nie płacą uczciwie podatku.
Tak się przypadkowo składa, że są to firmy amerykańskie
nie tylko,
w większości.
Nie, nie. Są to firmy i amerykańskie, i z innych państw. Są firmy amerykańskie.
To ile jest?
Ale sekundkę. Są firmy amerykańskie, które płacą tutaj sprawiedliwie podatki, ale są też takie, które płacą mniej niż polskie korporacje mające mniejsze obroty. I to jest nieuczciwe i tak nie powinno być. I przeciwko tym jest ten podatek.
Panie premierze, ale wycofacie się z tego,
nie.
czy nie?
Ja ten podatek.
Będzie ten podatek?
Tak, ogłosiliśmy wczoraj kolejne konsultacje dla amerykańskich i innych z innych państw izb handlowych. Chcemy z przeciwnikami też rozmawiać. We wrześniu kolejny etap prac nad
tą
ustawą.
To kiedy będzie ustawa?
Pod koniec tego roku.
Pod koniec tego roku.
Tak.
A koalicjanci zgadzają się na nią?
Jedni tak, drudzy mówią, poczekamy, co przyniesiesz i wtedy będziemy rozmawiali. Jak to w koalicji?
A nie obawia się pan weta prezydenta?
Obawiam się. Pan prezydent na oślepnie tymi wetami, że mam wrażenie, że od prostych spraw dotyczących rolnictwa, aż po ważne sprawy dotyczące Ukrainy, cały czas gdzieś przycina coś.
To może jednak konsultacje z prezydentem. Może trzeba się spotkać i porozmawiać.
Ale
może przekona pan.
Na konsultacje premier powiedział, że jeżeli będzie tylko potrzeba spotkań z prezydentem, to ministrowie będą rozmawiali. Ja też jestem gotowy na takie rozmowy. Oby chcieli tylko rozmawiać, a nie ujawniać notatki, tak jak teraz się stało.
Dobrze, czyli wierzy pan w to, że będzie i większość, i nie będzie weta?
Nie. To, że może być weto, to czuję, że tak może być. To, że dzisiaj rząd będzie nad tym pracował, no to tak będzie, bo w Polsce rząd tworzy prawo, a nie jakieś naciski z innego państwa będą następowały. Ja w tej sprawie będę twardy i na pewno nie będę przymykał oczu, że gdzieś jakaś wojna się toczy.
To teraz ja będę twardy i bardzo proszę, żeby pan
premier
dwa pytania od razu wylosował. Dwa pytania od naszych słuchaczy, losujemy. Ci, którzy nie widzą, to już informujemy. Jest szklana kula,
jest szklana kula.
Dwie żółte koperty i pan premier czyta pierwsze pytania.
Należy znak równości postawić między banderyzmem a nazizmem i komunizmem.
No to jest oczywiście projekt prezydenta, propozycja prezydenta.
Tak,
pana zdaniem należy?
Należy prowadzić taką politykę, która będzie wskazywała, że wszystko co złe, co uczyniła nam Ukraina albo co uczynili nam ludzie związani z banderyzmem w Polsce powinno być potępiane i ja nie mam żadnej...
No tak, ale czy to jest to samo co nazizm i komunizm?
Nie.
Bo to jest, rozumiem, istota tej ustawy, że...
Ale ja powiedziałem w tej sprawie bardzo jasno. To znaczy mam takie poczucie i jestem przekonany, że w Polsce wiele osób czuje się pokrzywdzonych albo tak potraktowanych, że ta suma historyczna nie jest pozytywna dla Polski, a jednak Wołyń, a jednak przeszłość, a jednak ludobójstwa się wydarzyły i trzeba je potępić.
A ja przypomnę, naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica. Czyli rozumiem, że jeśli będzie ten projekt już będzie przechodził, to zrównanie banderyzmu z nazizmem pan byłby w stanie poprzeć.
Ja muszę zobaczyć projekt. Ja w każdej z spraw chciałbym wiedzieć dokładnie, na czym polega ta historyczna myśl, która ma kierować ustawową przesłanką, że wprowadzamy coś do takiego twardego prawa. Historia to z jednej strony pamięć, ale z drugiej też polityka. I ja nie chciałbym, żeby prezydent i otoczenie pana prezydenta na prostych zmianach legislacyjnych wprowadzających zrównanie banderyzmu i komunizmu i nazizmu doprowadziło do tego, że będziemy później się kłócili o jakieś...
Znaczy nie, bo jaka będzie reakcja Ukrainy, możemy przewidzieć. Znaczy, ale z perspektywy ukraińskiej taka
panie
decyzja...
Panie redaktorze, no tylko, że polska racja stanu to jest pamięć też. No i pamięć o tym, że był Wołyń, że były zbrodnie na narodzie
ale
polskim.
Ale polska racja stanu to też jest, żeby wygrać z Putinem.
Zgoda.
I nie pokłócić
ale nie
się
możemy zapominać na przykład o ekshumacjach.
Całej rozmowy z Krzysztofem Gawkowskim możecie posłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.